I wracamy do sesji wyborczej, a teraz naszym gościem Miłosz Lodowski, dyrektor kreatywny, znawca i także twórca marketingu, marketingu politycznego. Również dzień dobry panu.
Mój duch, no nie twórca, tylko raczej działacz w ramach tego specyficznego przedmiotu, bo jednak twórcami byli w przeszłości nieco, powiedziałbym, bardziej zapisani w historii zawodnicy, między innymi siostrzeniec Freuda.
Chociażby, ale to historia na zupełnie inną opowieść. Patrzę na to, co dzieje się w sieci i na dość ciekawy raport Instytutu Res Futura o tym, jak wygląda obecna sytuacja Prawa i Sprawiedliwości w internecie. Taki nagłówek, czy lead, który zapowiada tą analizę, brzmi dość intrygująco i też dla pewnie wielu wyborców PiS-u niepokojąco. PiS znika ze strumieni użytkowników. Algorytm rozrywa partię między Morawieckiego a Konfederację i Koronę. I to wszystko początek opisu tego, jak przesilenie wokół Stowarzyszenia Rozwój Plus wpływa na komunikację i samego Prawa i Sprawiedliwości, ale także zwolenników tej partii, którzy czują się coraz bardziej pogubieni. O tym pogubieniu też pan mówił, mówiłeś się w takim swoim nadzwyczajnym live'ie, który leciał niemalże równocześnie z finałem mundialu. Wczoraj, nie ukrywam, że wybrałem tą pierwszą rozrywkę niż drugą. Co się dzieje z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi o przekaz w internecie?
No, pierwsza sprawa jest taka, że tu nie tylko i wyłącznie o przekaz chodzi, tu chodzi o pomysł na przekaz, bo to nie wystarczy tylko i wyłącznie mieć możliwość kontaktu ze swoimi wyborcami, ale także z takim chłodnym odbiorcą, takim, który jeszcze nie jest zaangażowany, ale teoretycznie mógłby być. Przede wszystkim też chodzi o to, żeby już kompletnie zbudować też komunikację z kolei z klientem, który kompletnie już nie pamięta, czym był PiS, bo na przykład będzie dopiero zaraz po raz pierwszy głosował. I to także jest element osobnej oferty komunikacyjnej. No i jeśli nie ma pomysłu tak naprawdę, w jaki sposób komunikować Prawo i Sprawiedliwość, a pojawiają się wyłącznie informacje o pewnej niezborności w zespole, o zajmowaniu się właśnie wewnętrznymi problemami i ciągle to jest pompowane w rzeczywistości publicznej i do tego też Prawo i Sprawiedliwość jest podzielone na troszeczkę takie trzy sfery, powiedziałbym. Jedna sfera to jest sfera technokratyczna i powiedzmy, przypiszmy to do pana Mateusza Morawieckiego i tego jego zespołu. Z drugiej strony są przedstawiciele Solpolu, czy Solidarnej Polski, czy Suwerennej Polski, bo już nie pamiętam, drodzy państwo, po co była ta zmiana, dlaczego była ta zmiana, w każdym razie nastąpiła, a teraz są znowu w Prawie i Sprawiedliwości w całości. I oni też mają swój przekaz. Ten przekaz jest taki mocno energetyzujący, mocno angażujący, ale właśnie wypalający też, jeśli jest w nadmiarze. No jest jeszcze trzecia grupa, ja tutaj też nie będę wymieniał tych rozmaitych nazw, bo bym dzielił frakcje, ale ta trzecia grupa to jest to zasadnicze jądro, które ma z kolei władzę emocjonalną i w emocjonalny sposób kontaktuje się z tą, powiedziałbym, taką główną grupą wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Czyli z jednej strony mamy, powiedziałbym, rozum, czyli ten element technokratyczny, z drugiej strony mamy emocje, a z trzeciej strony mamy coś, co nazwałbym doraźnością czy pływaniem na trendach. No jeśli którakolwiek z tych grup ma źle poustawiane suwaki, albo któraś z nich wypadnie, to po prostu stracony zostanie jeden z elementów przekazu. I pozostałe jest pytanie, czy mają odpowiednią komunikację w ramach obecnie istniejących metod dotarcia. No i mam wrażenie, że ta grupa emocjonalna, czyli ta, która, powiedziałbym, jest tym jądrem PiS-u, ona zbudowała wyłącznie przekaz w aspekcie mediów, które zna od zawsze, czyli od zawsze, kiedy funkcjonowała w rzeczywistości publicznej każda z osób, która buduje tą formację, a więc przede wszystkim pan Jarosław Kaczyński, czyli w przestrzeni mediów starych, mediów tradycyjnych, mediów które dopiero się cyfryzowały pod wpływem rzeczywistości, ale cyfra nie jest ich elementem od samego początku docelowym. No i tutaj mamy ten problem, ponieważ w tej przestrzeni nie komunikują się nazbyt dokładnie i w związku z tym też nie wzbudzają należytego kontaktu z tą pobudzaną, czy taką, która powinna być pobudzaną grupą wyborców. Z drugiej strony są uzależnieni tak naprawdę od pośredników, czyli od rozmaitych prywatnych przedsięwzięć medialnych, które w Polsce funkcjonują, czyli też mają swoje własne interesy, w tym interesy komunikacyjne, ale przecież też merkantylne, to znaczy chcą pozyskiwać środki na swoje funkcjonowanie w sytuacji, w której rynek reklamy w Polsce jest kompletnie, powiedziałbym, zdestruowany. O, tak to chyba trzeba powiedzieć wprost. On nie zależy od wyników, od zasięgów, od metod dotarcia, od grupy docelowej, którą dysponują, tylko tak naprawdę od widzimisię dostarczycieli czy pośredników, brokerów reklamowych. I patrząc w ten sposób na całą rzeczywistość, no to jeśli nie ma bezpośrednich dróg kontaktu, jest ciągłe uzależnienie w tej grupie najbardziej emocjonalnej, tej, która powinna komunikować się z zasadniczym elementem elektoratu, no to w sytuacji, w której któraś z grup, która ma tego typu wypustki zbudowane, albo przeważa, albo znika, to Prawo i Sprawiedliwość zniknie tak naprawdę z komunikacji cyfrowej, czyli takiej, która jest najtańsza i też pozwala budować stałą obecność w rzeczywistości publicznej w sposób agregowany w większym wymiarze przez własną sprawczość niż przez pośredników. No i zaczną się problemy z dotarciem do własnej kohorty.
Zaczęły.
One już trwają od dłuższego czasu. To...
Jeszcze zacytuję kawałek, pewnie nie po raz ostatni w naszej rozmowie, analizy Instytutu Res Futura. Asymetria wyjściowa jest pełna. Nowogrodzka operuje formatami o zerowej dystrybucji organicznej. Uchwałami niskozasięgowymi, kontentem czy konferencjami prasowymi. Żaden z tych formatów nie istnieje od miesięcy w strumieniach rekomendacji inaczej niż jako obiekt cudzego komentarza. Morawiecki operuje kanałami natywnymi, budowanymi od lat z własnym zespołem, formatami wideo i bezpośrednim dostępem do profili behawioralnych odbiorców. Tak wygląda, tak brzmi, takim językiem jest ta analiza opisana. Jak to zrozumieć, bo to jest język dość hermetyczny. W wielu miejscach człowiek się pewnie domyśla, co analitycy mają na myśli, co to znaczy, że asymetria jest pełna, to może się domyślamy, ale że co znaczy poruszanie się formatami o zerowej dystrybucji organicznej.
No to znaczy, że już tłumaczę, powiedziałbym, z języka reklamy na ludzki. To znaczy, że każdy z elementów komunikacyjnych, każdy z narzędzi komunikacyjnych, które jest przyjmowane jako narzędzie dominujące albo w ogóle istniejące, nie ma możliwości wzbudzania naturalnej emocji u odbiorcy i takiej, która na podstawie tej naturalnej emocji buduje zasięgi, które się pojawiają samorzutnie, to znaczy bez wzbudzania, bez konieczności dosypywania budżetów reklamowych do promocji tych treści, bez także udziału czynników trzecich, na przykład mediów, które te elementy podpalają i nie ma też możliwości, na tej zasadzie Prawo i Sprawiedliwość nie zbudowało sobie takiego plemienia internetowego, również w ramach niestety swoich własnych działaczy, a przypomnijmy, to jest partia kadrowa, jedna z największych, jeśli nie największa w Rzeczypospolitej i to jest najbardziej szokujące, że nie zbudowała sobie takiego mechanizmu, że na przykład treści, które są ważne, mają jakąś gradację ważności w ramach hierarchii partyjnej, są podawane poszczególnym posłom, senatorom, a także osobom niżej w hierarchii rozłożonym, przynajmniej w hierarchii politycznej. I są w kilkanaście sekund po ich publikacji albo po uzgodnionym terminie publikacji są po prostu posyłane dalej przez jak największą grupę grupę czytających czy wspierających tą formację polityczną. No i w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę bazuje w tym przekazie, tak jak mówiłem, głównym, czyli takim, który powinien być przekazem całej formacji politycznej, przede wszystkim na efektywności no, pewnego rodzaju plemienia internetowego, które jest niekontrolowane tak naprawdę przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to są ludzie, którzy na zasadzie obywatelskiego wsparcia identyfikują tą formację polityczną jako emanację polskiego interesu narodowego, ale to nie są funkcjonariusze partyjni, w związku z czym ci ludzie poświęcają swój własny czas, swoje własne chwile w internecie na to, żeby ewentualnie tego typu przekaz posyłać dalej. No więc to nie jest element technicznego zasobu formacji politycznej, tylko raczej powiedziałbym właśnie obywatelskiego, niezauważonego w ogóle przez partię polityczną zaplecza pospolitego ruszenia, które po prostu ze względu na swoją motywację patriotyczną jest w stanie tego typu treści dystrybuować. Innymi słowy.
Ale z tej analizy wynika też, że ci...
Tak,
porównując to, przepraszam, to dokończ myśl.
Porównując to troszeczkę do tego, co się dzieje w tej przestrzeni internetu, którą obserwujemy od 2023, a przypuszczam, że od 2021 co najmniej, Prawo i Sprawiedliwość nie ma takich narzędzi jak te nieszczęsne sieci na wybory, czy jakkolwiek nazwać te grupy, czy zmotywowanych autonomicznie, czy finansowo, bo ja nie jestem w stanie na ten temat się wypowiadać, bo nie mam po prostu tej wiedzy, ale ludzi, którzy mają świadomość, co to znaczy i w jakim tempie trzeba posyłać materiały dalej, żeby pobudzać algorytm mediów społecznościowych, żeby zwiększały, no właśnie, nienaturalność zasięgów, tylko to już nie są naturalne zasięgi, ale to wygląda jak naturalne zasięgi, ponieważ nie trzeba dodatkowo płacić poza tą aktywnością. Im więcej w tych pierwszych sekundach istnienia postu materiałów zostanie popchniętych dalej albo wzbudzi zainteresowanie, zostanie przeglądniętych, polubionych albo szerowanych, albo podbitych w sytuacji, w której mamy do czynienia na przykład z YouTube'em, tym po prostu zasięg właśnie organiczny, czyli taki nieopłacony dodatkowo zewnętrznie, staje się szerszy i dotarcie informacji jest większe. No więc Prawo i Sprawiedliwość tego nie posiada po prostu w zasobach.
A jak to jest możliwe, że nie posiada? Z jednej strony, tak, czytam te dane Res Futury, tak, rozumiem też twoją wypowiedź, ale... patrzę na statystyki, no i wśród najbardziej popularnych profili, czy to na YouTubie, czy to na TikToku, czy to na X-ie, czy to na Facebooku, regularnie są politycy Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności byłej, jak mówiłeś, suwerennej Polski, pan poseł Matecki, pan poseł Kaleta, Mateusz Morawiecki, można by dalej wymieniać, pan były wiceminister sprawiedliwości, poseł Michał Woś, to są konta polityków, którzy na głowę biją Donalda Tuska, batam Donalda Tuska, Sławomira Mentzena na głowę biją, o Grzegorzu Braunie nie wspominając, który wbrew pozorom w tych wynikach jest bardzo, bardzo nisko. To o co chodzi? Z jednej strony ci politycy są bardzo wysoko, z drugiej strony i Res Futura i ty dość jednym głosem mówicie o atrofii, o upadku, czy w ogóle o niedostosowaniu się od lat Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, tutaj nie ma upadku.
Przekazywania informacji w sieci.
No właśnie, tu nie ma upadku, tutaj nie ma zaplanowanego działania. To są elementy, to co wymieniasz, to są elementy indywidualnych karier. Po prostu ci państwo mają świadomość narzędzi i ich używają. Tylko teraz tak, indywidualne działanie buduje pewnego rodzaju celebrytę internetowego, który przy okazji jest politykiem. Bardzo często też ma dzięki temu znakomite dochody z zasięgów i przy tej świadomości zajmuje się dystrybucją treści, które niekoniecznie służą całej formacji politycznej. I to jest problem. To znaczy zasadnicza część przekazu, która powinna docierać w ramach tego głównego przekazu formacji politycznej, jest, powiedziałbym, przytłumiana przez efektywną, znakomitą, zasięgową komunikację indywidualnych osób. To znaczy te osoby są przeszkolone, mają świadomość narzędzi, mają świadomość i potrafią zbudować właśnie ten naturalny synchron i z odbiorcami, są w stanie wzbudzać te zasięgi, które budują przekaz i docierają bardzo głęboko. Natomiast to są indywidualne kariery. To nie jest element strategicznego zarządzania zasobami, które posiada Prawo i Sprawiedliwość, a takie osoby także są zasobami. To znaczy, jeśli by realizowały konkretną linię komunikacyjną formacji politycznej, to być może Prawo i Sprawiedliwość w końcu osiągałoby cel komunikacyjny. Natomiast ja mam wrażenie, że nie ma ani strategii na internet, ani nie ma pomysłu na komunikację, ani nie ma priorytetyzacji danych, które powinny się pojawiać, ani nie ma poukładania tych wszystkich suwaczków, tych wszystkich zasobów, które są w ramach Prawa i Sprawiedliwości, które są też autonomiczne albo działają w takich podgrupach, bo sam powiedziałeś, że duża część tych zyskujących gigantyczne zasięgi to są przedstawiciele Solpolu, mimo że teraz są właśnie w Prawie i Sprawiedliwości. Więc ci ludzie ewentualnie wspierają się pewnie razem i uczestniczą we wspólnym, może nie produkowaniu kontentu, chociaż może tutaj też jest jakaś delegacja zewnętrzna, że po prostu wspólnie, razem, taniej mogą zamawiać konkretne treści i konkretną formę, albo przynajmniej posiadają tych samych ludzi od produkcji, od wycinania materiałów, od ich upiększania, od dodawania elementów obsługi, chociażby nawet jeśli AI-owej temu wszystkiemu, no to powoduje zmniejszenie kosztów na przykład tego typu działania. No ale właśnie, ponieważ te suwaczki nie są strategicznie obsługiwane przez formacje, tylko są elementami budowania indywidualnych karier, w związku z tym często przekaz, który powinien być politycznie kluczowy dla formacji politycznej, jest po prostu zagłuszany przez takich przedchorągiewnych. No to jest tak, że wojsko powinno być zarządzane jednak przez coś, co jest sztabem, a nie działać na zasadzie takich indywidualnych zagończyków. No bo tak jak mówię, oni sobie budują indywidualne kariery, oni budują wartość swojego przekazu, oni budują w końcu ten przekaz na rzeczach, które się najlepiej sprzedają, a to, co się sprzedaje najlepiej, niekoniecznie służy całej formacji politycznej, bo też narzuca rytm i język całej formacji politycznej, a on na przykład w danej chwili wymagałby nieco innych treści, które powinny się pojawiać i w związku z tym można powiedzieć, że ta komunikacja, która dominuje w ramach Prawa i Sprawiedliwości obecnie, to jest tak naprawdę coś, co rywalizuje z publicystyką populistyczną w mediach społecznościowych. No a to chyba nie jest rola polityków, żeby byli publicystami, prawda? No to ich odróżnia, poza oczywiście tym, że mają immunitet na swoje działania, że właśnie nie działają w ramach publicystyki szeroko pojętej, tylko powinni dostarczać rozwiązań, pomysłów, powinni pokazywać siłę swojej formacji na przykład na zasadzie jej pracy. No, tymczasem praca i obsługa medialna w XXI wieku takiej formacji jak Prawo i Sprawiedliwość najczęściej, i tu już mówię o tym, co też pojawiło się w tym raporcie, ogranicza się do tego, że są wycinki z przemówień, są wycinki z kładzenia kwiatów, są zdjęcia temu poświęcone. To ludzi nie interesuje kompletnie. Ludzie, to nie wymaga też czytania emocji plemienia, do którego się aspiruje albo które się wzbudza, ani emocji ludzi, którzy potencjalnie mają stać się tym plemieniem, czyli odzyskiwania na przykład elektoratu, który gdzieś sobie poszedł, albo budowania komunikacji dla elektoratu, który nawet nie wie, bo jest na przykład młody, że mógłby znaleźć tutaj jakąś odpowiedź na jego bolączki, potrzeby, a nawet jeszcze nie wymyślone potrzeby, bo na przykład, tak jak mówię, to są newbies, czyli osoby, które dopiero staną się klientami politycznymi za rok, kiedy będą pierwszy raz głosować w wyborach parlamentarnych. Więc dlatego mówię, tutaj nie ma żadnej strategii, nie ma pomysłu i wszystkie elementy są robione na zasadzie indywidualnych albo, tak jak mówię, zespołowych, ale w ramach konkretnych grup decyzji formacji politycznej.
Dobrze, to już trochę puentując naszą rozmowę, bo jak czytam tą analizę, nie wiem, czy to będzie z nią zgodny Res Futura, to właśnie ona pokazuje, czy próbuje nas przekonać, że obecny Prawo i Sprawiedliwość bazuje na tej grupie elektoratu, który czerpie wiedzę z telewizji informacyjnych, z gazet, z prasy. To jest raczej grupa, która cały czas się utrzymuje, ale najprawdopodobniej będzie odchodzić, a nie potrafi robić tych przekazów w internecie, który coraz bardziej jest istotny, ba, może trzeba powiedzieć, coraz bardziej dominuje w przekazie politycznym w ramach współczesnych demokracji cyfrowych, ale teraz przekonać, że właściwie w tej chwili PiS jest rozrywany między skutecznego w internecie Morawieckiego i jego przekaz, a Konfederację i koronę Brauna, które zabierają PiS-owi przekaz z drugiej strony, a ten PiS taki tradycyjny, związany z Jarosławem Kaczyńskim, z Przemysławem Czarnkiem, jest w zasadzie w sieci nieobecny, nie ma swoich zwolenników, nie ma swojego ekosystemu, nie ma swoich przekazów, nie jest tam atrakcyjny.
No nie da się odebrać czegoś, co nie istnieje. To jest po prostu tak, że nie ma się tam po prostu rynku, bo się nigdy nie próbowało nań wejść. No i to jest podstawowy problem. No, przyznam szczerze, że właśnie no, znowu wracamy do punktu wyjścia. Jak się działa na zasadzie tego, chłopaki, zróbmy coś, bo po prostu nie docieramy do ludzi, to po prostu się nie osiąga celu, albo osiąga się cel krótkofalowy, bo po prostu buduje się taki erzac komunikacyjny na nie element strategicznie zaplanowany. I też jedna sprawa, którą tutaj poruszyłeś i którą też muszę sfalsyfikować. To nie jest tak, że elektorat pewnego typu odchodzi. Po prostu gra się na różnych fortepianach. I tak się buduje strategię marketingową, czy strategię komunikacyjną w tym przypadku, no bo to jest komunikacja polityczna, ale to można traktować jak specyficzny element, bardziej emocjonalny po prostu niż strategii zwykłej, no, prowadzącej dany produkt, pierwszy, lepszy na rynku, że po prostu trzeba zbudować ścieżki dotarcia, które angażują w bardzo wielu kanałach i wzajemnie konweniują, prawda? Budują pewnego rodzaju synergię. I ponieważ tutaj jeden z elementów się ma wykruszyć, drugi z elementów jest nazbyt dominujący, to po prostu cały przekaz Prawa i Sprawiedliwości się rozładzi. Bo być może byłoby tak, że gdyby te dwie grupy, które teraz wzajemnie się zwalczają, bo to jest też tak, że ten przekaz pana Morawieckiego walczy z przekazem Solpolu w ramach jednej formacji politycznej. To jest zdumiewające. I to robi od dłuższego czasu. Więc nawet może by było tak, że ten przekaz, o którym mówimy, o którym mówi raport Res Futura, trafiałby tam, gdzie miał trafiać i też budowałby odpowiedni zasięg, gdyby po prostu te wszystkie rzeczy były zsynchronizowane i wykorzystywały pozytywne cechy każdego z tych przekazów, ale ponieważ to nie jest element wspólnej strategii, tylko każda z tych grup działa na własną rękę, to po prostu to nie ma prawa się udać. To tak nie funkcjonuje. Nie może być tak, że jedna armia sobie po prostu goni na północy, druga grabi na południu i w tym czasie siedzi sobie sztab i się zastanawia, co mamy robić, a jest wojna do wygrania. I w związku z tym, a jeszcze część myśli, że tak naprawdę wolne media, czy też przedsiębiorcy medialni, którzy mają interes w zasięgach, wygrają za nich wojnę, obnażając przeciwnika. No przecież, czy słabości przeciwnika i wyrypalą informacjami o aferach wszystkie rzeczy i w zasadzie ja wejdę wtedy na biało, po prostu zwycięski na plac boju i po prostu przejmę władzę. No to tak nie działa i to nigdy tak nie działało, więc jeśli ktoś myśli, że to będzie nagle działać, to znaczy, że zdefiniował w zły sposób źródła swoich przewag, kiedy wygrywał, bo to nie to decydowało po prostu o zwycięstwach. No więc tutaj wszystko stoi na głowie po prostu od czystej logiki, no i nie jest przykro po prostu o takich rzeczach mówić, no bo w końcu ci ludzie przez bardzo wiele lat zarządzali nie tylko i wyłącznie no, sprawami związanymi z budżetem, ale także wizerunkiem Rzeczypospolitej. I potem dziwiliśmy się wszyscy, dlaczego nie wszystkie rzeczy idą w takim kierunku, jak iść powinny. Ale proszę zauważyć, no, sytuacja chociażby z konfliktem wizerunkowym z Ukrainą, to też nie jest właściwie opisane. To się samo zrobiło? No przecież to właśnie ta grupa, o której mówię, tych, powiedziałbym, autonomicznych ludzi, którzy działają na zasadzie pospolitego ruszenia, wygrała tą wojnę, którą jeszcze wsparł pan prezydent. Ale tutaj nie było żadnego udziału politycznego i wystarczyłoby przeanalizować ten przypadek, żeby zrozumieć, co jest zasadniczym elementem siły, gigantycznej siły, niedocenianym przez całe lata stronnictw patriotycznych. I wystarczy zbudować ten element, zacząć nim też zarządzać od strony emocjonalnej, z nim się komunikować, z nim budować relacje i zacząć rozdzielać zadania swoim własnym przedstawicielom, którzy w tej łączności zaczną nagle budować przekaz i wtedy okaże się, że żadna kampania, która do tej pory jest traktowana jako pewnego rodzaju przypadek i się po prostu kolejna kampania udała wygrać, wbrew często, tak jak kampania prezydencka, wbrew rozumowi, wbrew nastrojom nawet w sztabie, no bo to, drodzy Państwo, jest element pewnie złożony. Teraz wszyscy mogą mówić, że wierzyli w zwycięstwo, ale jeśli się śledziło tą kampanię z zewnątrz i emocje, które się przedostawały do przestrzeni publicznej, to przecież nie wszyscy tak entuzjastycznie reagowali do samego końca nawet, bo przecież pamiętamy, jak wyglądała sytuacja po ogłoszeniu exit polls, prawda? W samym sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Tam się wszyscy zwinęli prawie, prawda? Nikt, wydało się, nie wierzył w to, że się odwróci wynik po late polls, czy prawie nikt. Tam zostali najwierniejsi przy panu Karolu Nawrockim i tylko pan Karol Nawrocki w zasadzie wierzył jeszcze w swoje zwycięstwo, oraz, drodzy Państwo, tacy zawodnicy jak ja na przykład. I prowadzący wtedy live'a, bo ja akurat pamiętam te emocje, bo spod sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości akurat nadawał wtedy Redbud Klejstra, który tam się przechadzał i widział tych wszystkich wychodzących ludzi u mnie na kanale. Więc to są rzeczy, których kompletnie się nie zauważa. I ponieważ się nie zauważa, to potem tak naprawdę przypisuje się w tej rzeczywistości publicznej i wypina piersi do orderów za rzeczy, które są kompletnie źle poukładane. No i czas to chyba poukładać, bo Polska jest w tak ciężkim stanie, że warto, żeby największa partia opozycyjna zrozumiała, co jest źródłem jej siły. A źródłem jej siły jest to, że jest jedyną formacją konserwatywną na świecie, która w skrajnych warunkach, w przypadku gigantycznych wyzwań, no bo nawet jeśli traktujemy pandemię jako element wzbudzony medialnie i także pewnego rodzaju trudny i niebezpieczny, ale jednak konstrukt zależący w dużej mierze od komunikacji wzbudzanej tą drogą paniki, to wyzwanie gospodarcze, które w świecie na skutek tego było wygenerowane, było bardzo duże. Wojna także nie jest za naszą wschodnią granicą, też jest wyzwaniem i mimo tego Prawie i Sprawiedliwości udawało się budować pewnego rodzaju taką ofensywną grę. Bardzo często też, nie mając zasobów, przejmowali narrację światową, regionalną, narzucali swoje agendy. To są rzeczy, których nie mają w świecie tak mocno z sukcesem zakończone. Żadne formacje konserwatywne czy tradycyjne, włącznie z Partią Republikańską w Stanach Zjednoczonych. Oni dopiero budują tego typu portfolio. I to powinno być opowiadane jako case study sukcesu. Tymczasem tutaj jest cały czas jakaś dziwna defensywa. No to po prostu jest coś nieprawdopodobnego, jeśli człowiek ma takie klejnoty w ręce, analizuje je i cały czas widzi problem z opowiedzeniem tego.
To jest pytanie, z którym Państwa zostawiamy analizę tego, co dzieje się z Prawem i Sprawiedliwością także, a może przede wszystkim w kontekście polityki w sieci. To Państwu analizował i przedstawiał Miłosz Lodowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Czuj duch.
Do zobaczenia, do usłyszenia. A my za chwilę wracamy do Odysei. Teraz czas na serwis informacyjny.